Polskie Centrum Audycji Ewangelicznych zaprasza na słuchowisko pod tytułem Prezent Wigilijny. Przybyli do Stanów, tak jak wielu uciekających z miejsca swego przeklętego urodzenia. Miejsca, w którym już nikt nie widzi swojej przyszłości. Chciałoby się powiedzieć, że myśleli lub mieli tą wspaniałą nadzieję, że zostawią także za sobą i tego przeklętego człowieka, który mieszka w każdym z nas. Wyjeżdżając, mamy cichą nadzieję, że zgubimy go gdzieś w czasie podróży. Tak jednak nie jest. Gdziekolwiek nie wyruszamy, to i serce nasze, ciężkie od zła, jest razem z nami. I nie zmienia go otoczenie, ani nawet zmiana ojczyzny lub języka. Serce ciężkie od grzechu postępuje w ślad za nami. Oni jednak mieli wspaniałą nadzieję, która przyświeca wszystkim uciekinierom, że uciekając z tego miejsca, zdołają także i uciec od siebie samych. Kiedy jeszcze byli w obozie uchodźców, obiecywali sobie, że kiedy postawią swoje stopy na nowym lądzie, to życie ich będzie już także nowe. Bez tych ciągłych imprez, po których czuli się upokorzeni. Oczywiście byli pewni, że będą bardzo bogaci, no i pokażą tym wszystkim, co pozostali, że się nie poznali na nich. Szanse w każdym razie mieli wielkie, aby życie ich popłynęło zupełnie w innym kierunku. W końcu ta upragniona Ameryka. Ziemia wolności i łatwych pieniędzy. O, tak przynajmniej w tym czasie myśleli. Trzymając za ręce dwoje małych dzieci i stare walizki wypchane marzeniami o potędze, z nadzieją stali wśród takich jak oni, uchodźców ze swego rodzinnego kraju. Do kraju, gdzie tak łatwo zostać milionerem. No tylko się trochę wysilić. Pieniądze same będą wpływały do ręki. Jednym słowem, wszystko będzie jak w bajce. To nic, że inni mówią coś zupełnie odwrotnego. O, chcą zastraszyć. Na pewno zazdroszczą, bo widzą, że jesteśmy lepsi od nich. Minęło kilka lat. Dzień był piękny, słoneczny. Tylko co świeżo spadły śnieg otoczył puchową kołderką swej bieli cały świat, przypominając wszystkim, że to już niedługo święta Bożego Narodzenia. Dzieci wysypały się jak stado szarych wróbli na puchową kołderkę śniegu. Z krzykiem lepiły śniegowe kule i obrzucały się nawzajem. Dziewczęta piszczały, gdy chłopcy nacierali je śniegiem, ale zaraz ze śmiechem biegły i wyzywały ich do następnego ataku, który z niewiadomych przyczyn był im miły i zarazem uciążliwy w konsekwencjach zimnego, roztopionego śniegu za koszulą. Zabawa była cudowna w ten piękny, przedświąteczny dzień. Z czerwonymi wypiekami na twarzy, rozgrzane zabawą dziewczęta wracały do domu, rozmawiając już o prezentach i nadchodzących świętach.
Czy będziecie spędzali święta? Ja nie wiem. W ogóle nie jestem pewna, czy będą jakieś święta. Mama jest bardzo chora. A co myślisz, że ci położą pod choinkę?
Ania stała ze spuszczonymi oczyma i nerwowo przebierała rękami. Tak bardzo by chciała, aby koleżanka zmieniła temat. Ale tamta, prowadzona ciekawością, natarczywie czekała na odpowiedź, mając pełne oczy łez. Ania odpowiedziała:
nie będę miała żadnej choinki. Wiesz, a my to już mamy tak ogromne, że aż sięga do sufitu. I wiesz co? Moja mama to już kupiła prezenty i ja podglądałam. I nawet wiem jakie. Wiesz, mogę ci powiedzieć, jeśli chcesz.
Dziewczynki pożegnały się i rozeszły do domu. Ania szła samotnie, zapatrzona we własne serce, które ciążyło w jej piersiach jak wielki kamień. Łzy cicho toczyły się po jej policzkach, dając miękkość temu ciężarowi, który nie jest na miarę zaledwie 14-letniej dziewczynki. Rozmyślała w swoim skołatanym dziecięcym sercu, próbując znaleźć jakieś rozwiązanie dla tej zagadki, którą ułożyli poważni, dorośli ludzie.
Dlaczego inne dzieci dostały zabawki, prezenty pod choinkę, a ja i Łukaszek nawet najmniejszej zabaweczki? Dlaczego zawsze w prezencie mamy tylko smutek i chorą mamusię? No, przecież jeszcze tatuś, ten nasz tatuś.
Łzy znowu zaczęły dusić w gardle. Ania dostała natychmiast odpowiedź, dlaczego w jej domu musi panować taka atmosfera. Ojciec był alkoholikiem. Każdy zarobiony pieniądz wydawał w knajpie przy barze albo w sklepie monopolowym. To też było powodem, że matka leżała chora. Niepohamowane wybuchy mężowskiej złości doprowadzały, że chorą kobietę bił aż do krwi. To wszystko systematycznie doprowadzało biedną matkę do grobu. Spoglądała na dwoje wystraszonych dzieci i odwróciwszy się do ściany, aby nie widziały jej łez, płakała cicho. Nie chciała im dodawać jeszcze więcej ciężaru na te i tak ponad siły obarczone dziecięce ramiona. Tak bardzo pragnęła żyć, cieszyć się swymi dziećmi, tak jak wszystkie matki na całym świecie. Jednak najśmielsza wyobraźnia nie potrafiła sięgnąć poza te ciemnołowiane chmury wiszące nad tym przeklętym domem i ich całym życiem. Wsłuchiwała się w smutny i beznadziejny głos, który jej mówił, że wszystko jest już stracone, nic nie może się zmienić. Ania także leżała, wpatrzona w sufit i tak jak matka, pogrążona w penetrowaniu myśli o beznadziejności ich życia. W końcu zmęczona zgasiła nocną lampkę, a przed jej oczami stanęła koleżanka. Gardło ścisnęło się, w oczach zapiekły łzy i powiedziała do siebie:
no cóż, nie będzie świąt narodzenia się Jezusa, nie będzie żadnej radości, wszystko będzie tak samo. Czy mogłoby być inaczej, gdy wszystko należy do knajpy i do sklepu z alkoholem?
Z takimi myślami, przełykając gorzkie łzy, dziewczynka zapadła w sen. On jedynie mógł dać jej ten barwniejszy odcinek życia.
Łukasz, ubieraj się szybciej! Prędzej, bo spóźnimy się do szkoły! Nie szukaj niczego już w tej szafce. Mówiłam ci, że tam nic nie ma do jedzenia.
Ale jestem głodny.
Ja też. Chodź. Ja na ciebie już nie czekam. I sama wychodzę.
Szybko odwróciła głowę, aby mały nie widział, że płacze. Cóż on może rozumieć? Pomyślała. Ma przecież dopiero 9 lat. Taki brzdący. Pragnie tylko zaspokoić własny brzuch. Ani nawet mu nie przyjdzie do głowy, co naprawdę dzieje się w domu. Przecież to jeszcze tylko kilka dni do świąt. A ojca już od tygodnia nie ma w domu. Leży chyba gdzieś na brudnej podłodze pomiędzy pustymi butelkami i puszkami po piwie. W domu nie ma nic do jedzenia. A i tak niski czynsz już od kilku miesięcy nie jest zapłacony. Po skończonych lekcjach dzieci wracają do domu. Ania przyspiesza kroku. Chciałaby jak najszybciej być na miejscu. Łukasz marudzi.
Aniu, nie biegnij tak szybko. Chodź, zajdziemy do sklepu. To sobie popatrzymy. Wyglądasz taka smutna. Czy coś stało się w szkole?
No, nic tam takiego. To tak sobie myślę. Wiesz, jeszcze tylko 5 dni będą święta. A u nas... U nas wszystko wygląda na to, że nie będziemy ich mieli.
Duże niebieskie oczy Łukaszka zrobiły się szkliste. Ania, widząc to, szybko objęła braciszka za szyję.
No, ale nie przejmuj się. Ja tak naprawdę to sama nie wiem. Wiesz, zawsze może się coś jeszcze wydarzyć. No, chociażby i w ostatniej chwili.
Wiesz, ja o czymś myślę. Ale nie wiem, jak to powiedzieć.
Powiedz tak, jak umiesz.
Wiesz, ja myślę sobie, aby zacząć się modlić do Pana Jezusa o te święta, aby były one inne, aby Pan Jezus zrobił je szczęśliwe dla nas wszystkich.
To jest niemożliwe. Tak się nigdy nie stanie. To by był największy cud, jaki kiedykolwiek się wydarzył. Daj spokój. Przestań myśleć o tym.
A pamiętasz tego pastora, który kiedyś przyprowadził tatusia? Pamiętasz, co on wtedy powiedział, kiedy skończył się modlić o niego? On powiedział wtedy do mamusi, żeby się nie przejmowała, tylko zaufała Panu Jezusowi. Wtedy otworzył Biblię i przeczytał mamusi to, co Pan Jezus powiedział, że ktokolwiek będzie prosił w Jego imieniu Boga Ojca, to Pan Bóg to uczyni.
I ty naprawdę myślisz, że my możemy się o to modlić?
Dzieciom jakby na nowo, radośnie i z nadzieją zaświeciły się oczy. Parę minut później klęczeli oboje w małym pokoiku, modląc się o swoją chorą matkę, leżącą w łóżku drugiego pokoju, i o swego ojca wiecznie pijanego, leżącego gdzieś na brudnej podłodze, pośród pustych butelek piwa i wódki. W tym samym czasie w kościele odbywało się specjalne zebranie przedświąteczne. Ludzie byli uśmiechnięci i pełni radości. Zapadał wieczór. Zachodzące słońce rozrzuciło swe barwne promienie po całym niebie. Kolory przeplatały się w ciepło-zimnych barwach, zapowiadając, że mróz chce zająć swoje miejsce w tych przedświątecznych dniach. Całe powietrze i ludzkie serca przenikało to dziwne i niczym niewytłumaczalne ciepło jakiejś wielkiej łaski i miłości, promieniujące gdzieś z nieosiągalnych głębin kosmosu, a łamiące się na progu w ubogiej stajni i żłobu Betlejemu, spływające wartkim potokiem czerwieni z drzewa krzyża na twardą skałę góry Kolgoty. Aby wszystkich szukających pokoju i przebaczenia obmyć tą czyszczającą czerwienią nieskazitelnej świętej bieli nowego narodzenia. Pastor rozpoczął zebranie, mówiąc:
Zebraliśmy się dzisiaj w tym miejscu, aby zadecydować, w jaki sposób możemy dostarczyć biedniejszym rodzinom zamieszkującym w naszej okolicy jedzenie, ubrania lub inne niezbędne rzeczy. Niezaprzeczalnie my wszyscy mamy szczęśliwe i wesołe święta. Jednak nie powinniśmy zapominać, że są wokoło nas ludzie znajdujący się często w strasznym położeniu i w trudnych warunkach. Czy ktoś z was tu w naszej okolicy zna takich ludzi lub rodzinę, której moglibyśmy pomóc wydostać się z trudnego położenia materialnego, a także i duchowego? Proszę podnieść ręce.
Wiele rąk podniosło się do góry. Między innymi nauczycielka ze szkoły, w której Ania i Łukasz uczyli się, podniosła także rękę.
Ja znam taką rodzinę. Oni naprawdę bardzo potrzebują pomocy. Dziewczynka jest w mojej klasie i ma jeszcze młodszego brata.
Opowiedziała o trudnej sytuacji tej rodziny, nie wyłączając alkoholizmu ojca. Ludzkie serca zostały poruszone głęboko tym opowiadaniem. Słońce ostrymi promieniami dobijało się do zaspanych oczu Łukaszka. Przetarł je, obrócił się, rozejrzał dookoła i znowu zanurkował pod kołdrę. Wtulił się w nią, aby choć jeszcze troszeczkę przeciągnąć spanie. Nagle odrzucił to przytulne ciepło kołdreki, zerwał się na równe nogi, przypominając sobie, że to właśnie dziś jest ten wymodlony dzień przed Wigilią. Wpadł do drugiego pokoju, przetarł zaspane oczy, rozejrzał się i na jego twarzy można było rozczytać smutek. Łukaszek stał z zawiedzioną miną. Przed jego oczyma stały te same stare, poobijane meble. Podłogę ozdabiał porwany dywan i nic się nie zmieniło. Twarz dziecka wyrażała całą tragedię tego niespełnionego marzenia. Smutny z powodu tego odkrycia wszedł do pokoju, w którym spała siostra. Potrząsnął ją za ramię. Ania leniwie otworzyła oczy.
Ach, czego chcesz?
Dzisiaj jest dzień Wigilii.
No to co?
No wszystko jest tak samo. Nic się nie zmieniło.
Nie przejmuj się. Nie zapominaj, że dzień ten jeszcze się nie skończył. Ja wierzę, że Pan Bóg odpowie na naszą modlitwę.
Może i tak, ale ja myślałam, że wszystko już będzie zmienione, kiedy stanę rano.
W końcu zadecydowali, że będą czekać cierpliwie, aż do końca dnia. Ania rozpoczęła swą codzienną krzątaninę po kuchni. Przygotowała zupę mleczną dla mamusi braciszka, a także znalazło się trochę starego chleba i jedno jajko, a więc namoczyła chleb mleku i jajku i zrobiła pyszne tosty. Wszyscy byli dziwnie zadowoleni. Wydawało się, że poprzez te szare chmury przebił się promień słońca, a dzień naprawdę zapowiadał się szczęśliwy. Nawet mama, zazwyczaj taka słaba i z zapłakanymi od zmartwień oczyma, wyglądała jakby bardziej ożywiona. Kilka razy nawet się uśmiechnęła, a Łukaszek szczęśliwy tulił się do niej i z niezachwianą nadzieją spoglądał, jak wskazówki zegara przesuwają się z godziny na godzinę. Przecież czekali na prawdziwy cud. Na schodach zadudniły kroki. Ania podeszła do drzwi, przyłożyła ucho nasłuchując. Kto by to mógł być o tej porze? Nie pomyliła się, jak dobrze znała te kroki. Całej rodzinie serca podeszły do gardła. a nogi stały się jak z waty. To wracał ich ojciec. Dziewczynka otworzyła drzwi z zamknięcia, położyła rękę na klamce i przycisnęła ją, aby otworzyć drzwi przed ojcem, unikając w ten sposób awantury i kopania w drzwi. Stanął w progu i przyglądał się wszystkim w dziwny sposób. Dziewczynka podeszła kilka kroków do tyłu. Ze zdziwioną miną powiedziała:
Tatuś? Tatuś, ty nie jesteś pijany?
Nie, 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 córeczko. Dzięki Bogu nie jestem pijany.
Wszedł do środka, chwycił zdumioną dziewczynkę w ramiona i podniósł do góry, przytulając ją mocno do siebie. Po twarzy otoczyły się łzy. Łzy skruchy i prośby o przebaczenie. I wciąż powtarzał słowa, tuląc dziewczynkę mocno do siebie.
Dzięki Bogu! Dzięki Bogu! Nie jestem już pijany. I nigdy już nie będę pijany. O, dzięki Ci, Panie, Boże mój, jestem nowym człowiekiem. Rozumiecie? Jestem nowym człowiekiem, zbawionym człowiekiem. Jezus Chrystus uzdrowił mnie i przebaczył to wszystko, co ja robiłem. Uwierzcie mi, On dzisiaj narodził się w moim sercu. Takim samym jak ta stajnia wtedy tam, w Betlejem, tam gdzie on się narodził. Dzisiaj w moim sercu. Chcę wam coś powiedzieć ważnego. Od dzisiaj on będzie rządził.
Postawił zdumioną dziewczynkę na podłogę, a sam wszedł do pokoju, w którym leżała chora żona. Ona, słysząc jego głos, leżała cała w napięciu, gotowa na przyjęcie jeszcze jednej awantury, a może i ciosów pijanego męża. Podszedł do jej łóżka, uklęknął przy nim, wziął jej rękę w swoje dłonie i pocałował. Odwróciła się gwałtownie, zaskoczona tą dziwną reakcją męża, zdumiona i zażenowana, nie wiedząc, co powiedzieć, patrzyła przerażonymi oczami pełnymi pytań. Objął ją mocno i przytulił do siebie, całując jej oczy i usta. W tej dziwnej, zdumionej ciszy dało się słyszeć:
Wiesz, kochanie, Ja jestem nowym człowiekiem. Rozumiesz? Rozumiesz, jestem na nowo narodzony. Kochanie, już teraz będzie naprawdę inaczej.
Tuląc zdumioną, ale szczęśliwą żonę, opowiadał, jak to spotkał tego pastora, co ich kiedyś odwiedzał. Jak oni go obmyli i ubrali w czyste ubrania, nakarmili, a gdy już całkiem wytrzeźwiał, ludzie ci opowiedzieli mu, jak może wydostać się z powrotem do normalnego życia, jak może stać się na powrót człowiekiem. Jak może się wydobyć tego piekła alkoholizmu, w którym żył. Powiedzieli mu rzecz najważniejszą, że Bóg kocha go takim, jakim on jest właśnie w tej chwili. I że to ze względu na takich jak on posłał Bóg Syna swego na świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, był wolny od wszelkich nałogów i zbawiony.
I wiesz, muszę ci to powiedzieć, ja po raz pierwszy w życiu
tak naprawdę modliłem się i prosiłem Boga, abym mógł zacząć nowe życie. Prosiłem Jezusa, aby zajął w moim sercu i życiu pierwsze miejsce, abym już nigdy nie był niewolnikiem grzechu, ale z całą pewnością, abym się stał niewolnikiem Jego, niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Czuję to wewnątrz siebie, jak On mi wszystko wybaczył. Wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniłem, On mi wybaczył. A teraz chcę przyjść do Was i chcę Was prosić o przebaczenie. Chcę także Was zapewnić, że teraz możecie mi już naprawdę zaufać. Jeśli postawimy nasz dom na fundamencie Jezusa Chrystusa, to jestem pewien, że nasz dom będzie szczęśliwy. Rozumiecie? Dzieci, rozumiecie? My możemy mieć szczęśliwy dom, jeśli tylko postawimy go na tej Ewangelii, na tym słowie, które powiedział Jezus Chrystus.
Dobrze jest mieć taką chwilę i taki szczęśliwy dom. To całe dobro spłynęło jak lawina szczęścia na tą biedną rodzinę. Wszyscy stali jak zaczarowani, nie rozumiejąc swego szczęścia, nie umiejąc jeszcze zareagować na to szczęście, które stało się ich udziałem. Tylko szeroko rozwarte oczy świadczyły o tym, że ludzie ci widzą to wszystko jednak bez świadomości jeszcze, że może być to prawdą. Usta także odmówiły posłuszeństwa i nie wydobywał się z nich żaden dźwięk. W myśli każdego z nich przebiegało tylko wciąż to samo zdanie. Boże, jak mamy Tobie dziękować?
Co tak stoicie? Nie cieszycie się? Proszę. No proszę, powiedzcie coś. Ja wiem. Nie możecie mi wybaczyć. A cóż, rozumiem was. A to nie jest proste ufać komuś takiemu jak ja. Nie możecie. Rozumiem. Przecież tyle razy to robiliście. No i za każdym razem nic. Na pewno myślicie, dlaczego akurat teraz mamy mu wierzyć. Ja wiem, że ja tyle razy zawiodłem, ale na miłosierdzie Boże, wybaczcie mnie, proszę was.
Ależ, tatusiu, nie myśl tak. My ciebie kochamy. My zawsze ciebie kochaliśmy. Pewnie, że przebaczamy.
Kochanie, jeżeli Jezus ci przebaczył, to czy my moglibyśmy nie przebaczyć ci?
Tatusiu, jak to dobrze, że wróciłeś. Wiesz, dziś jest Wigilia. Ja z Anią modliliśmy się do Pana Jezusa o cud. Ania mówiła, żeby czekać do końca dnia, a ten dzień jeszcze się nie skończył. Prawda, tatusiu? Prawda, Aniu?
To prawda. Dzisiaj jest Wigilia. A my nawet nie mamy pieniędzy, aby coś kupić do jedzenia.
Głowa ojca schyliła się. Ramionami wstrząsnął lekki skurcz. Zamknął swą twarz w dłoniach. Cicho łkał. Nagle poczuł, jak małe rączki Łukaszka obejmują go za szyję. Usłyszał głos swego synka.
Nie przejmuj się, tatusiu. My nie jesteśmy głodni. Najważniejsze, że przyszedłeś do domu. Taki nowy, inny, dobry. Wiesz, tatusiu, ja już się ciebie nic, a nic nie boję. I wiesz co jeszcze? To wszystko jest więcej niż myśmy prosili Pana Jezusa.
Pamiętaj, Łukasz. Ten dzień jeszcze się nie skończył.
I pewnie dziewczynka miała rację, gdyż dzień cudów wigilijnych i Bożej miłości jeszcze się nie skończył. Dwóch ludzi z kościoła wyjmowało pudełka z bagażnika samochodu. Weszli po schodach i zapukali do drzwi.
Kto tam?
Jesteśmy z kościoła. Czy tutaj mieszkają państwo łajkowie?
Proszę wejść. Drzwi są otwarte.
Dobry wieczór, a zarazem i wesołych świąt. A my tu bardzo przepraszamy za najście, ale chyba państwo się nie pogniewacie. My tutaj przynosimy takie tam skromne prezenty z naszego kościoła. To jest, trochę tu macie jedzenia, no i dla dzieciaków, jak to wiecie, takie tamto zabawki. No wiecie, nazbieraliśmy między sobą, no i tak uradziliśmy w kościele, aby to dać do naszych sąsiadów, no bo wy tu mieszkacie blisko naszego kościoła, a no i tak my wiemy, że jest wam ciężko, no i modlimy się o was, a to wszystko to od Pana Jezusa, wiecie, na święta, tak, wesołych świąt. O, no to my już sobie pójdziemy. Do widzenia i jeszcze raz wesołych świąt.
Postawili paczki na podłodze i szybko wyszli z mieszkania. Tego wieczoru ojciec i dzieci siedzieli blisko łóżka chorej matki. Po raz pierwszy w życiu tej rodziny wzięli się za ręce i schyliwszy głowy po kolei dziękowali własnymi słowami Bogu za te dziwne dary. Następnie ojciec wyjął Pismo Święte, które dostał od pastora, położył je na swoich kolanach i zaczął czytać.
Maria urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było już dla nich miejsca w tamtejszej gospodzie. Tej właśnie nocy na łąkach poza miasteczkiem pasterze pilnowali stad owiec. Nagle zjawił się wśród nich anioł, a cała okolica zajaśniała chwałą Pana. Zlękli się bardzo, lecz anioł uspokoił ich. Nie lękajcie się, przynoszę wam radosną nowinę, która dotyczy wszystkich. Dzisiaj w Betlejem narodził się Zbawiciel, długo oczekiwany Mesjasz i Pan. Oto jak go rozpoznacie. Ujrzycie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle pojawiły się całe zastępy aniołów, którzy uwielbiali Boga, mówiąc: chwała Bogu w niebiosach, a pokój na ziemi wszystkim ludziom, których On miłuje.
Podczas gdy mąż czytał, oczy żony były wpatrzone weń, a z twarzy wyczytać można było, że miłość i zaufanie do tego człowieka wraz z wybaczeniem wszystkich doznanych cierpień powraca na swoje dawne miejsce. Na chwilę oczy dzieci spotkały się, potwierdzając tą samą radość, i pokój, który przewyższa wszelki rozum ludzki. Ojciec jeszcze raz prosił, aby wszyscy, schyliwszy głowy, podziękowali Panu Bogu za tak wielkie zbawienie. Teraz od serca do serca przechodził gorący powiew Bożej miłości. Teraz dzieci wyraźnie usłyszały ten cichy głos w swoich sercach, który powiedział do nich: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. O cokolwiek byście prosili w moim imieniu, otrzymacie. Kto do mnie przychodzi, tego precz nie odrzucę. Wielu zapyta mnie, czy to zdarzenie jest prawdziwe. Śmiem twierdzić, że tak. Ja sam jestem bardzo podobnym świadectwem Bożej miłości. Doznałem wraz z moją rodziną podobnej Bożej mocy, gdy jako ludzie bez Boga szliśmy własnymi drogami, nie wiedząc, że drogi te prowadzą do przepaści. Bóg uratował nas przed rozbiciem. Od chwili tej, kiedy z Nim żeśmy się spotkali, Jego słowo i Jego przykazania zajęły pierwsze miejsce w naszym życiu i domu. A krew Jezusa Chrystusa obmyła nas ze wszystkich grzechów przeszłości. Mogliśmy rozpocząć tak bardzo upragnione życie, tak często nazywane przez nas normalne życie. Życie pełne pokoju. Życie z Bogiem i pod Jego kierownictwem. Drodzy słuchacze, ja także i Wam życzę, aby i wasze życie płynęło od tego momentu pod kierownictwem Jezusa Chrystusa, któremu dacie pierwsze miejsce w swoim sercu, w swoim domu, w swojej pracy. A jestem pewien, że pokój, który przewyższa wszelki rozum ludzki, będzie waszym udziałem.
W słuchowisku udział wzięli Lech, Wiesława, Łukasz i Ania Foremscy oraz Małgosia Sutkowska. Podajemy nasz adres, gdybyście chcieli do nas napisać lub otrzymać inne nasze materiały. Polskie Centrum Audycji Ewangelicznych 3887 East 55 Street Cleveland, Ohio. Numer kodu pocztowego 44105 USA.